30-lecie samorządu terytorialnego. Debata na antenie Radia Gdańsk.
Jarosław Popek, witam Państwa po przerwie. Moimi gośćmi są dzisiaj Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska, Marek Karzyński, długoletni dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni i Jędrzej Włodarczyk, działacz Lewicy i Lepszego Gdańska. Przed przerwą pan Marek Karzyński mówił o tym, jakie koszty musieli ponosić właściciele nieruchomości, przy których budowano przed wojną infrastrukturę. Może pokontynuujmy ten temat. Dlaczego tego nie można było zrobić teraz, po roku 90? Panie dyrektorze.
Ja myślę, że można było to zrobić, z tym, że po prostu ogólny taki deficyt finansowy i po stronie miasta, i po stronie mieszkańców chyba powodował, że jakby godziliśmy się na budowanie przy nieurządzonych ulicach po to, żeby było szybciej, żeby było taniej, jednak to zapaść i olbrzymi popyt na deficyt mieszkań spowodował ten
tę sytuację, ale czyli każdy inwestor był witany z otwartymi rękami.
No tak, tak, oczywiście. Każda inwestycja, która w perspektywie miała poprawić warunki mieszkaniowe, była przyjmowana z otwartymi rękami. Zapytał pan przed przerwą o trudności w opracowaniu planów miejscowych.
O właśnie, do tego chciałbym teraz przejść.
Na początku lat 90. Ustawa, która regulowała procedurę przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zakładała taką instytucję zarzutu. Ktoś, właściciel nieruchomości niezadowolony z ustaleń planu, mógł zaskarżyć w formie zarzutu takie ustalenia do sądu administracyjnego, co wydłużało na wiele lat procedurę przygotowania planu. Na szczęście to zostało zmienione, ale w międzyczasie powstawały realizacje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i niestety wiele gmin doszło do wniosku, że taka forma jest dla nich dużo wygodniejsza. Po pierwsze, nie muszą ponosić kosztów realizacji przygotowania planów, a potem są też bardziej elastyczni, jeżeli przychodzi do nich konkretny inwestor. I nadal wiele inwestycji realizowanych jest w oparciu o łatwe w sumie do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, które nawet nie muszą być zgodne ze studiami rozwoju gminy.
No właśnie, czy takie sytuacje... Proszę.
Przepraszam. To jest oczywiście problem znany, bez przerwy dyskutowany, ale zmiana ustawy już podejmowana przez kolejne rządy ciągle się nie może doczekać realizacji.
A jak wygląda tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego w Gdańsku? Bo spotykamy się z takimi sytuacjami, że mieszkańcy mają dostęp do tego, żeby oprotestowywać ewentualnie plany zagospodarowania, ale rzadko przez rady miejskie jest to respektowane. Kazimierz Koralewski.
Rzeczywiście plany zagospodarowania przestrzennego mają swoją ustawową procedurę. Taka procedura trwa od pół roku. Nawet spotykam plany, które trwają ponad 3 lata. Ich procedura, więc wyłożenia, wnioski, poprawki i tym podobne rzeczy. A potem, kiedy to trafia wreszcie do Rady Miasta, to właściwie decyzja musi być zero-jedynkowa. Albo przyjmujemy ten plan, albo go odrzucamy. Bo jeżeli nam się on nie podoba, właściwie trzeba go robić od nowa. To znaczy od nowa wyważać argumenty, czy intensywności, czy wysokości zabudowy i tym podobnych parametrów. A więc spotkałem się z tym, że w wielu miejscach, kiedy były protesty okolicznych mieszkańców, że nagle obok, za miedzą buduje się coś potwornie wysokiego albo jakaś ogromna kubatura, co wpłynie na ruch pojazdów albo na zacienienie, na utratę słońca i tak dalej, zieleni, to wówczas władze miasta sugerowały na przykład odrzucenie takich protestów i takie plany często w Gdańsku są przyjmowane i te protesty mieszkańców nie są uwzględniane. Także myślę, że to jest duży błąd ze strony władz, bo tutaj traci się pewnie zaufanie u mieszkańców. Natomiast w polityce to chyba jest tak, że jeżeli jest konflikt na przykład w Oliwie, to tak naprawdę nie boli mieszkańców Wrzeszcza, Chełma, Osowy czy innych dzielnic. W związku z tym rachunek zysków i strat dla polityków jest znaczący, jeśli chodzi po stronie zysku, bo konflikt jest lokalny, prawda? Za chwilę ten konflikt jest w innej części miasta, gdzie wówczas mieszkańcy Oliwy, to akurat nie dotyczy mieszkańców Oliwy, w związku z tym ten konflikt znowu jest lokalny. I to jest chyba ta słabość w postępowaniu z planami, gdzie nie ma takiej spójnej polityki miasta. Władze uginają się przed taką chęcią inwestorów dobrego zarobku. W związku z tym te wszystkie skargi mieszkańców raczej upadają i stąd potem w dzielnicy Willowej powstają bloki mieszkalne, zagęszcza się ruch samochodowy, dochodzi do wąskich gardeł komunikacyjnych i tak dalej. Już nie mówiąc o tym, że często jest tak, że zwłaszcza to widać było w Gdańsku, czy widać dzisiaj nawet, kiedy w szczerym polu powstaje jakieś osiedle, które w żaden sposób nie jest skomunikowane i potem na barki miasta, a więc na wszystkich podatników, spada ten koszt, że tam trzeba doprowadzić linię autobusową, a więc ten koszt muszą ponieść wszyscy, prawda? W związku z tym te koszty tej deurbanizacji tak naprawdę ponosimy wszyscy i tutaj często mieszkańcy chyba nie są zbyt solidarni, jeśli na taką politykę pozwalają.
No właśnie, pan przewodniczący Koralewski wspomniał chociażby o kwestiach transportowych. Ja znam w Gdańsku takie dzielnice, do których autobus nie dojeżdża i mieszkańcy już w ramach desperacji szukają pieniędzy na uruchomienie tych linii autobusowych, chociażby w budżecie obywatelskim. Ale teraz mam takie pytanie do Jędrzeja Włodarczyka. Jaką rolę w kształtowaniu wizji konkretnych dzielnic odgrywają lub mogłyby odgrywać chociażby rady dzielnic? Wiem, że pan działał w jednej z takich rad.
Mm-hmm. Tak jest. No, nawiązując do tego, co powiedział pan radny Koralewski, rzeczywiście jest tak, że ludzie nie do końca sobie zdają sprawę z wagi tych planów, z wagi tych procedur. To nie jest temat atrakcyjny, to nie jest temat zbyt popularny. Ludzie na to machają ręką, a przecież konsekwencje są srogie. Jeżeli spojrzymy na takie dzielnice jak Chełm czy Ujeścisko, gdzie te osiedla były budowane często na terenach porolnych, no to przecież każda inwestycja publiczna w tym miejscu oznacza po prostu potrzebę zakupu tych terenów od z rąk prywatnych, czyli znów rosną koszty. Tak jak mówił pan radny, tak jak mówił mój przedmówca, pociągnięcie drogi, pociągnięcie kanalizacji i tak dalej, to są wszystko koszty. Teraz dochodząc, koszty, które obciążają nas wszystkich podatników, my wszyscy płacimy za infrastrukturę mieszkańców tych osiedli. Teraz wracając do tego pytania, rady dzielnic. Faktycznie rady dzielnic mogłyby mieć tutaj swój udział. My w Radzie Dzielnicy Siedlce zawsze braliśmy udział w dyskusjach o planach, natomiast nasze wnioski nie były zazwyczaj wdrażane do tych planów.
A dlaczego?
Dobrze wszyscy wiemy. Dlatego, że wracając do tego, co mówiłem chwilę wcześniej, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego tak naprawdę są robione pod deweloperów. No, trzeba sobie zdać sprawę z tego. I to nie jest w pełni takie demokratyczne narzędzie, jak to wygląda na papierze, że sobie wszyscy razem siadają, mieszkańcy, architekci, specjaliści, urbaniści i ustalamy plan na dekady naprzód, który będzie jakby planem, do którego się deweloperzy będą musieli dostosowywać, a nie na odwrót. Jest na odwrót. To władze miasta, to plany dostosowują się do potrzeb deweloperów, potem mamy problemy. Jaki mogłoby być na to wpływ Rady Dzielnic? Opiniujący, ale też być może na jakimś tam etapie blokujący, jeżeli planowana przestrzeń byłaby jakoś rażąco niezgodna z interesem mieszkańców. Jak to wdrożyć, żeby nie zablokować całego procesu? Nie wiem, no to jest już temat do dyskusji. W Radzie Miasta Gdańska trwa od roku czy od dwóch już dyskusja na temat reformy rad dzielnic. Rozmawia się tam o różnych kompetencjach, rozmawia się dosyć powoli. Wszystko to idzie do przodu powoli. Być może tam powstaną jakieś rozwiązania. No, one też muszą być zgodne z ustawą, bo trudno sobie wyobrażać, żeby kilka osób było w stanie zablokować taki plan. Natomiast tego, żeby lokalna społeczność mogła na jakimś etapie faktycznie rażąco, niezgodnie z interesem inwestycje blokować.
Pytanie do Marka Karzyńskiego. A może ta sytuacja, o której mówił Jędrzej Włodarczyk, czyli że plany zagospodarowania robiono pod deweloperów, wynikała właśnie z faktu takiego, że samorządy dostały 30 lat temu grunty, dostały nieruchomości, ale nie dostały tak naprawdę źródeł finansowania tego wszystkiego i skądś musiały wziąć pieniądze.
Tak, rzeczywiście było takie przekonanie, że trzeba uzyskać środki, a także nawet taki pogląd powszechny, że inwestycja prowadzona przez dewelopera jest bardziej efektywna i lepiej prowadzona niż gdyby to miało prowadzić miasto. Jednocześnie grunty, na których, w szczególności w Gdyni, na których była realizowana zabudowa, nie należały do gminy. Nawet te tereny, które miały stanowić obszary rozwojowe śródmieścia, poportowe, one należały do spółek Skarbu Państwa, czyli również miasto miało tylko narzędzia planistyczne do kontroli rozwoju tych miejsc. I to oczywiście było olbrzymią słabością powodującą, że tak naprawdę decyzja ostateczna o tym, co tam zbudować, podejmowana była przez inwestora, czyli tego, który wykłada środki i który ponosi to ryzyko inwestycji.
To jaka była rola samorządu w tej całej sprawie?
No, rolą samorządu jest właśnie możliwość podejmowania rozmów, dyskusji na etapie planowania takiego rozwoju. Ale argumenty po drugiej strony, która na przykład zakupiła za bardzo wysokiej cenie grunty, też trzeba wziąć pod uwagę. Gdyby ten grunt należał do miasta i miasto sprzedawało z pewną ofertą planistyczną, to wtedy oczywiście można, ta regulacja mogła być bardzo skuteczna, ale takich możliwości przynajmniej nigdy nie było.
Ale takie możliwości były w Gdańsku, Kazimierz Koralewski. Czy miasto nie powinno mocniej naciskać na deweloperów?
No, proszę zwrócić uwagę, że ostatnio pojawiło się takie dosyć pejoratywnie określenie lex developer, a więc te zmiany poszły w taką stronę, że oto należy wydać decyzję, jeżeli deweloper spełni określone warunki. I tutaj pojawiło się jednak, zauważyłem, odwrotne reakcje, ponieważ miasto nie wydało decyzji zgody na zabudowę, jeżeli deweloper nie potrafił zabezpieczyć tam infrastruktury w rodzaju przedszkola, nie potrafił powiedzieć, gdzie te dzieci będą chodzić do szkoły, czy te szkoły wchłoną potencjalnych, prawda, uczniów. A więc można to obłożyć takimi uwarunkowaniami inwestycje, żeby i zabezpieczyć ruch komunikacyjny, powiedzmy, i infrastrukturę, bo wydaje się, że dzisiaj komfort życia mieszkańców, którzy już w mieście mieszkają, jest na tyle ważny dla władz samorządowych, że jeżeli nie będą tych postulatów spełniać, to muszą sobie uzmysłowić, że stracą władzę. Ja myślę, że ta większa presja społeczeństwa, świadomość ich państwa decyzji głosujących na przykład, tak, to są wymagania wobec obietnic wyborczych, to są wymagania o bieżącej pracy włodarzy miast, myślę, będą skutkować takimi zmianami również w tej gospodarce mieszkaniowej, w tej zabudowie. Myślę, że jednym z takich narzędzi aktywizacji społecznej jest budżet obywatelski. Są budżety obywatelskie, tak można było powiedzieć, w naszych miastach, które nakłaniają do podejmowania decyzji. To jest najważniejsze, byśmy my chcieli się organizować, chcieli brać udział w podejmowaniu decyzji, żeby te budżety naszych miast były bardziej partycypacyjne, żeby ludzie zdawali sobie sprawę, o to płacę podatki i ten podatek do mnie wraca. Ja mam z tego jakąś korzyść, tak? I myślę, że nad tym dzisiaj trzeba pracować, żeby ta więź czy współodpowiedzialność mieszkańców za to, jak wyglądają nasze miasta, była większa. Tak by to ocenić.
To może porozmawiamy o sprawie bardziej optymistycznej, bo nasze miasta Gdańsk, Gdynia, Sopot, czy Kościerzyna, czy Starogard przyciągają nowych mieszkańców, pojawia się ich tam coraz więcej, a ci mieszkańcy są w większości zadowoleni z życia właśnie w tym mieście, w którym żyją. Czy o co tu chodzi? Czy chodzi o odpowiedni poziom usług, jakość powietrza, dostępność szkół i przedszkoli, czy po prostu tworzą się takie lokalne patriotyzmy? Jędrzej Włodarczyk.
Panie redaktorze, wydaje mi się, że kilka dekad polskiego kapitalizmu, tego modelu troszkę jednak neoliberalnego, spowodowało, że nastąpiła pewna prywatyzacja troski i oczekiwań. Ludzie aż tak dużo wydaje się, że ludzie aż tak dużo nie oczekują, przynajmniej przez lata nie oczekiwali od państwa, przynajmniej w rozumieniu jakichś takich projektów dużych czy benefitów materialnych. A skoro nie mieli przez lata dużej nadziei, to godzili się z tym, co jest. To się zaczęło zmieniać w ostatnich latach. Rośnie świadomość tego, że nasze miasta no, wymagają pewnych zmian, że nie możemy się godzić na brzydotę, na pstrokaciznę, również na złe powietrze, na słabe usługi komunalne i tak dalej. To się rodzi, to się urodziło wraz z ruchami miejskimi. Następnie właściwie wszystkie główne siły polityczne przejęły tą narrację i to jest bardzo dobre, bo w ostatnich 10 latach spowodowało to może jakiś taki kierunek bardziej na upiększanie swojej okolicy, na właśnie takie drobne, małe patriotyzmy. Ale myślę, że jeżeli spojrzymy naprzód, to ten trend będzie jeszcze bardziej powszechny, dlatego że już teraz do naszych drzwi pukają większe problemy niż to, czy jest ładnie i czy są deptaki i ładne chodniki, mianowicie zmiany klimatyczne, które według naukowców mogą spowodować, że Gdańsk znajdzie się pod wodą w przeciągu kilku następnych dekad. I to są prawdziwe wyzwania i te wyzwania wymuszą zmianę myślenia, wymuszą większą aktywność planistyczną, większą aktywność urbanistów, planowanie miast, również no, budowę lepszej retencji. No, spowoduje pewien wybuch aktywizmu i wybuch działalności również po stronie władz, bo to po prostu będzie niezbędne i konieczne.
Czyli nie beton, albo nie tylko beton. A teraz pytanie do Marka.
Nie tylko beton, ale również na przykład zieleń, retencja, udrażnianie dróg wodnych, stworzenie łąk.
Czyli to,
już
czego
nie będzie można mówić, że jakiś teren jest nieopłacalny, nie opłaca się tam budować parku, a tak się słyszało przez lata. To będzie konieczne.
Czyli mówi pan o tym, czego brakowało przez lata, o czym się w ogóle nie myślało, betonując chociażby rynki mniejszych miejscowości, chociażby na Pomorzu. A teraz pytanie.
Ale już teraz na przykład w Poznaniu aktywiści miejscy rozkuwają betonowe podwórka. To jest dobry sygnał.
No to dwa razy więcej pieniędzy. Pytanie do Marka Karzyńskiego, bo mieszkańcy Gdyni należą do tych, którzy są najbardziej chyba w Polsce zadowoleni właśnie z tego, że mieszkają w tym nadmorskim mieście. Z czego wynika zadowolenie? Co takiego jest w Gdyni, że mieszkańcy cieszą się, że tam mieszkają?
Jest wiele atutów ma Gdynia, przede wszystkim i położenie i znaczna ilość lasów, które są centralnie, można powiedzieć, położone pomiędzy rozwijającymi się osiedlami. To szczególnie atrakcyjne jest w dzisiejszych dniach. Olbrzymia przestrzeń pozwala na swobodne wypoczywanie. Na pewno atutem Gdyni też jest tradycyjny układ urbanistyczny, ta tradycyjna tkanka, stosunkowo łatwa do obsługi komunikacją zbiorową, chociaż mieszkańcy ciągle kochają jeździć swoimi samochodami indywidualnymi. Jest też oczywiście cały szereg atutów poza przestrzenią, w samym funkcjonowaniu miasta, ofercie kulturalnej, ofercie społecznej. Chyba dlatego mieszkańcy kochają swoje miasto.
To jeszcze na koniec pytanie do Kazimierza Koralewskiego. Na co władze Gdańska powinny zwrócić uwagę, żeby właśnie nam, gdańszczanom, żyło się tu jeszcze lepiej?
No, myślę, że to zadowolenie, które powiedzmy odczuwamy w wielu miastach, czy jako mieszkańcy, wynikają z tych działań wizerunkowych, takich, gdzie jesteśmy jako mieszkańcy zadowoleni wówczas, kiedy na przykład mamy nowe stadiony, muzea, teatry, a więc korzystamy z większej oferty kulturalnej, więcej usług, mnóstwo restauracji, prawda, takich atrakcji turystycznych, rewitalizacja tych śródmiejskich części, gdzie jest większa dbałość o detale, tam jest na czym oko zawiesić, przyjemnie się spaceruje, jest gdzie pójść, więc dzieją się imprezy, wydarzenia, a więc te działania takie, które tworzą pewien wizerunek miasta, gdzie sprawiają nam te miasta pewną przyjemność, zabezpieczają też rozrywkę taką darmową de facto, a więc żyje się jakby bogaciej, tak? Więcej jest tych wydarzeń, gdzie w Gdańsku to już widocznie władze tak bardzo doceniły tą działalność wizerunkową, że doszło do powstania takiego portalu za 4 ponad miliony złotych rocznie, który o ten wizerunek miasta dba mieszkańcom i nie tylko, sprzedaje pewną pewną materię taką, która ma budować właściwie ten wizerunek miasta i podaży, powiedzmy, jakąś dumę z miasta i tak dalej, więc widać, jak to sporo kosztuje. Ja bym to może tak spuentował, że kiedyś nie można było się doprosić w mieście o to, żeby zreanimować jakiś skwer, powiedzmy, postawić ławki, wydać pieniądze na jakiś ogród deszczowy, tak, fontannę, w coś tym rodzaju. Kiedy one zaczynały powstawać, zacząłem zdawać sobie sprawę, że nasze miasta stały się zamożniejsze, a więc są te wpływy dzięki, powiedzmy, trzeba to docenić, funduszom europejskim, miasta mogły przeznaczyć swoje własne środki właśnie na takie lokalne zapewnienie większego komfortu życia mieszkańcom, tak, a więc nasze podwórka, różnego rodzaju właśnie te instalacje, jak siłownie gdzieś tam w przestrzeni, parki. Tego my w Gdańsku zauważamy, że jest więcej. Pewnie w innych miastach też daje się to zauważyć. A więc tu się buduje to zadowolenie. No więc wizerunek, duma, jakaś taka wizja. No, może i też i konkurencja między miastami. Tak? Jeżeli Gdańsk konkuruje z Gdynią, więc znamy te, jak to się mówi, Gdynia piękniejsza, Gdańsk piękniejszy, w Gdańsku się dzieje, w Gdyni nie dzieje, a to, prawda, konkurujemy na imprezy, na wydarzenia, tutaj konkretnymi przykładami nie chcę świecić, ale są wielkie imprezy w Gdyni, są wielkie imprezy w Gdańsku, a więc jest ta konkurencja między miastami, co w efekcie, powiedzmy, to buduje to zadowolenie mieszkańców, tak mi się wydaje. Żyjemy chyba bardziej bogato niż kiedyś.
W tym roku pewnie tych wielkich imprez nie będzie, więc ani Gdynia, ani Gdańsk nie będą ze sobą rywalizować. A tak puentując, na pewno wszyscy się zgodzimy z tym, że polskie, pomorskie miasta są równie piękne jak te, które są najpiękniejsze na świecie i dobrze się nam tutaj żyje. A to między innymi też dzięki temu, że 30 lat temu powstały samorządy terytorialne. Kazimierz Koralewski, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta Gdańska, Marek Karzyński, długoletni dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni i Jędrzej Włodarczyk, działacz Lewicy i Lepszego Gdańska, byli moimi gośćmi. Dziękuję bardzo panom.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jarosław Popek, do usłyszenia.
30-lecie samorządu terytorialnego. Debata na antenie Radia Gdańsk.